Witam bardzo serdecznie w kolejnym programie Unia bez tajemnicy. Waszendler, dzień dobry. A dzisiaj w studiu Parlamentu Europejskiego w Brukseli nasi goście, pani europoseł Danuta Jazłowiecka. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
I jest także nasz kolejny gość, pan Jan Tymowski, ekspert Biura Analiz Parlamentu Europejskiego. Witam pana.
Dzień dobry, dzień dobry.
Proszę państwa, dzisiaj mamy troszeczkę taki temat, kiedy tutaj tak w redakcji zapowiadałam, o czym będziemy rozmawiać, to tak koledzy go określili, trochę taki temat na zasadzie, co by było gdyby. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, czy tak możemy spojrzeć na takie dywagacje, na opracowania. Państwo dysponują, zwłaszcza pan Jan Tymowski dysponuje bardzo obszernymi opracowaniami, które pokazują nasze korzyści wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej. No i teraz jakby też odwracając troszkę tą sytuację, czy my dzisiaj możemy porozmawiać o tym, w zasadzie w jakiej bylibyśmy sytuacji, czego byśmy nie mieli, czego by nam brakowało, gdybyśmy do tej Unii nie weszli.
To prawda, że być może jest to audycja, co by było gdyby, ale być może jest to też audycja w dobie Brexitu, a więc przygotowania Wielkiej Brytanii do referendum, czy powinna pozostać w Unii Europejskiej. U nas tutaj w parlamencie niestety zaczynam coraz częściej słyszeć Polksitu, więc być może warto dyskutować o tym, jakie korzyści mamy z członkostwa i czego by brakowało, gdybyśmy nie byli członkami Unii Europejskiej. Stąd też zaprosiliśmy właśnie naszego eksperta, który na tego typu badaniami pracuje i myślę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie z naszymi słuchaczami.
Ja pozwolę sobie dodać, że rzeczywiście hipotetycznie takie pytanie można stawiać. Bardzo trudne jest na nie odpowiedzieć, bo nie mamy równoległego świata, w którym sprawdzilibyśmy, co by się stało, gdyby Unia Europejska nie tylko że się rozpadła, ale czy w ogóle by jej nie było. Ale rzeczywiście w tym naszym biurze analiz jest specjalna jednostka kilkuosobowa, której ekspertyzy zamawiane na zewnątrz albo robione wewnątrz skupiają się na próbie wyliczenia, jakich kosztów można by było jeszcze uniknąć, bo oczywiście dorobek integracyjny jest już bardzo duży, ma niektóre rzeczy dają się wyliczyć, niektóre mniej. Wszystko to jest instrumentem, z którego mają Europejczycy korzystać, żeby swój dobrobyt powiększać, ale pewne obszary wciąż mają, nazywamy to blokady, istniejące bariery wzrostu dalszego dobrobytu, choćby sprowadzające się do trudności w przepływie osób i pracy podejmowanej za granicą. I wyliczenia tych kosztów, których można by uniknąć, pozwolić mogą posłom Parlamentu Europejskiego razem z przedstawicielami rządów w Radzie podjąć decyzję, czy coś z tym robić dalej, czy nie. Czy może sprowadza się to do lepszego wdrożenia i stosowania już istniejących praw europejskich, czy też należy podjąć jakieś nowe inicjatywy ustawodawcze na szczeblu europejskim, bo coś lepiej się da osiągnąć w Unii Europejskiej, niż gdyby to robiły poszczególne państwa członkowskie.
Co, proszę pana, w takim razie bez tych opracowań wynika, które ze sfer mają największe korzyści z tego, że jesteśmy w Unii? Czy tutaj możemy mówić o pewnych takich obszarach, które wysuwają się na pierwszy plan?
Tak, gdybyśmy byli w telewizji, to pokazałbym do kamery okładkę takiej właśnie publikacji, która była takim naszym bestsellerem, chociaż jest za darmo, w zeszłym roku przed wyborami, przygotowana przez nasze biuro. To była mapping, czyli oszacowanie kosztów bez Europy, non-Europe, na następne 5 lat, która potem została podczepiona i porównana z tym, co zaproponował przewodniczący komisji pan Juncker. I na tym obrazku, który figuruje na tej okładce, jest napisane cyfrowy rynek wewnętrzny 415 bilionów euro, czyli po polsku to jest miliardów, wspólny rynek dla konsumentów i obywateli, który oczywiście istnieje, ale ma pewne ograniczenia, o których wspomniałem wcześniej, 615 miliardów, czyli jeszcze więcej. W sumie to już jest, nie wiem, tryliard chyba. A trzecia część, która też dochodzi do tego samego poziomu, składa się z wielu mniejszych części. Tam jest energia, tam są usługi finansowe, nauka, tam jest również układ o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi szacowany na 68 bilionów, czyli miliardów, i inne elementy dotyczące wody i mniejszym drukiem już nie jestem w stanie się wyczytać, to należy się zapoznać z tym, co jest w tym materiale, ale to są właśnie koszty, które pozwoliły myślę, wielu posłom również w czasie przedwyborczym jeszcze nawet, zmianę pewnej narracji. Narracji, którą zbyt łatwo dajemy sobie narzucać przez populistów, którzy mówią, jak strasznie dużo nas ta Unia Europejska kosztuje, co nie znaczy, że nas nic nie kosztuje, ale przejście do narracji, ile my na niej zarabiamy. Bo być może można się spierać, czy łatwo to wyliczyć, czy nie, czy to zarabiamy 0,5 miliarda, czy 10 miliardów, ale jest to inna narracja, oprócz tego, że przypominamy jakaś historia Unii Europejskiej i że nie wzięliśmy się przypadkiem dzisiaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, tylko w oparciu o decyzje podjęte zarówno z tych, którzy ją zakładali jeszcze bez polskiego udziału, nie z naszej winy, po decyzje podejmowane w ciągu ostatnich 10 lat już z naszym udziałem.
Te tryliony zarobione, z jakiego powodu one wynikają, że one są zarobione właśnie dzięki temu, że jest Unia Europejska?
Podstawowym odpowiedzią jest tak, że wynikają z uwolnienia możliwości dla europejskich przedsiębiorców i obywateli, których inaczej by nie mieli. Jakby każdy się zamknął w swoim pokoju, czyli w swoim kraju, bez możliwości handlu, studiowania, komunikowania się z innymi Europejczykami, no to pewnie jakiś tam handel by był obłożony wszystkimi cłami, które być może miałyby nawet dobre intencje, chronimy naszych producentów i tak dalej, ale ekonomiści już, i to nie jest coś kontestowane, to nie jest jakiś ten straszny mainstream, który należy podważać. Ekonomiści od wielu lat raczej się zgadzają, że im większe możliwości jest na rynku, tym łatwiej przedsiębiorcom i obywatelom, którzy mają wolność też do tego, z tego korzystać. Oczywiście dochodzą utrudnienia biurokratyczne, stąd na przykład ujednolicanie albo upodabnianie przepisów dotyczących pewnych formularzy i bardzo nudnych rzeczy typu właśnie cła, ale to wszystko po to, żeby Europejczykom było łatwiej ze sobą się komunikować i handlować.
Myślę, że wśród naszych słuchaczy są tacy, dla których pytanie, co by było, gdyby nie było swobodnego przepływu, mamy strefę Schengen. No, są ludzie, którzy oczywiście pamiętają, jak te granice funkcjonowały, więc to nie jest takie abstrakcyjne pytanie. Jakie tutaj mamy takie bardzo widoczne korzyści, które da się zaobserwować gołym okiem z tego, że możemy swobodnie podróżować między krajami?
Tak, tylko że niektórzy wyjeżdżają tylko na wakacje i to im wystarcza. Są też tacy, którzy może by swój potencjał mogli rozwijać przez jakiś czas przynajmniej za granicą, a potem z nim wrócić do kraju. Są też tacy, którzy na przykład z powodów osobistych poznali gdzieś kogoś i chcą założyć rodzinę i móc pracować gdzie indziej. Wtedy wkraczają takie szczegóły bardzo techniczne, jak uznawanie kwalifikacji i dyplomów. To jest już uregulowane, ale w praktyce często problematyczne i nie dotyczy to tylko instruktorów narciarstwa raz w roku. Tutaj wchodzą takie rzeczy jak bardzo trudne technicznie rozliczenia między państwami odnośnie choćby zasiłków dla bezrobotnych i emerytur wypłacanych w innym systemie. Oczywiście każdy tutaj patrzy na swój budżet i też nie można się dziwić, że i w Wielkiej Brytanii ten temat był podniesiony, ale znowuż takie różne łatwo sprzedające się w mediach hasła i wyliczenia trzeba obejrzeć z bliska, my też staramy się to robić i nasze ekspertyzy są poddane dość dużym rygorom weryfikacji tego, jak one są przyzwoicie przygotowane, po to, żeby również Brytyjczykom, o których była mowa, powiedzieć, że wy też zarobiliście raczej na tych również Polakach, którzy do was przyjechali, wcale nie są oni większym dla was obciążeniem w świadczeniach socjalnych. Już dawno nie słyszałem chyba tego określenia europejskie państwo socjalne. Ono pewnie też obrosło pewną ideologią z różnych stron, ale to jest oparte o pewnej wierze, że słabym trzeba pomóc, ale ta pomoc, no to znowuż klasyczne porównanie, że trzeba dać wędkę bardziej niż rybę, się sprawdza w tym sensie, że zasiłki są wypłacane przez jakiś czas i mają za zadanie, tak jak zresztą fundusze europejskie, być takim kołem zamachowym po to, żeby ułatwić przekwalifikowanie się robotnika z fabryki, która tak czy inaczej prawdopodobnie by upadła albo została gdzieś przeniesiona, podjęcie nowej pracy, założenie nowego przedsiębiorstwa, tak zwane startupy, to chyba po polsku też już funkcjonuje. I wiele tych i finansowych, i prawnych, i innych koordynacyjnych, bo Unia Europejska to nie jest tylko prawo i pieniądze, tylko to są koła zamachowe i tak powinny być oceniane, więc my się też tym zajmujemy. Czy prawo przyjęte wczoraj, czy fundusz uchwalony przedwczoraj rzeczywiście spełnił swoje cele, a te cele tam są często bardzo konkretnie zapisane. Na przykład ja zajmowałem się niedawno programem w 2012 roku, który był rokiem solidarności międzypokoleniowej i aktywnego starzenia się. To nie jest najlepsze może tłumaczenie na polski. I tam celem było, tak jak to czasami się z przekąsem mówi, że Europa chce stworzyć nowego człowieka, ale tam było zapisane zmiana mentalności społeczeństw europejskich, żeby ułatwić starszym ludziom, jeśli chcą, pracę i szanować również pewne inne możliwości, które mają młodzi i ułatwić wymianę doświadczeń między starymi a młodymi. Wydaje mi się, że jak właśnie wytłumaczyć, o co chodziło, to każdy się pod tym podpisze, bo sensowność tego jest prawie oczywista. Natomiast to też czemuś miało służyć, ale bardzo trudno było nam ocenić, czy to się udało, czy nie, bo tego się nie da wyliczyć. Można co najwyżej wyliczyć ileś aktywności częściowo finansowanych przez Unię, która się odbyła, ale organizowane to było na szczeblach regionalnych, narodowych, czasami transgranicznych. I tam, jak się temu przyjrzeliśmy, wyszło, że dzięki temu, że jakiś europejski rok był, to takie tak zwane good practices, czyli przykłady, jak można to fajnie zrobić, rozprzestrzeniały się na skalę europejską i gdzieś później to zostaje, w ludziach to przede wszystkim zostaje.
Czy państwo też badacie, na jak długo starcza korzystanie z tych właśnie dobrych praktyk? Bo to bardzo często jest tak, że gdzieś mamy jakiś słomiany zapał, po coś nam się podoba, realizujemy to, a później się okazuje, że niekoniecznie. Mamy na jakieś przedsięwzięcie pieniądze, w momencie, kiedy te pieniądze z Unii Europejskiej, w momencie, kiedy te pieniądze z Unii Europejskiej się kończą, to tej aktywności natychmiast brakuje. Na ile społeczeństwo europejskie jest spójne i jest takie zdeterminowane do tego, żeby te dobre praktyki kontynuować?
Wspomniałem o tym, że to mają być koła zamachowe, ale rzeczywiście realnie jest tak, że pewne programy się odbywają, a potem jeśli pieniądze są zgodnie z politycznymi kryteriami przekazywane gdzieś indziej, bo gdzieś indziej trzeba coś rozkręcić, no to tam już ich nie ma. I wydaje mi się, że trzeba znowu być tutaj realistą, że no nie można oczekiwać tak wielkiej aktywności tych przedsięwzięć, jak w okresie, kiedy były finansowane. Natomiast te cele powinny być tak sformułowane, że oprócz aktywności właśnie ta wymiana doświadczeń potem jest, być może da się utrzymać przy mniejszym nakładzie kosztów. I wiele zresztą organizacji pozarządowych, które nie tylko siedzą w Brukseli, ale właściwie działają w terenie, chyba doskonale sobie zdają z tego sprawę. Jakieś minimalne koszty funkcjonowania oni skądś muszą znajdować, ale największym kapitałem, właśnie tak jak pani poseł mówiła, jest wiedza oparta często o wymianę doświadczeń, której później rozprzestrzenianie wcale nie wymaga dużo, szczególnie w dzisiejszej erze cyfrowej i kontaktach online.
Jan Tymowski, ekspert Biura Analiz Parlamentu Europejskiego i europosłanka Danuta Jazłowiecka są dzisiaj gośćmi programu Unia bez tajemnic. Teraz proponuję państwu krótką przerwę, a po niej wrócimy do naszej rozmowy.